Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Jesienny liść, sentymentalny, banalny jak my, ale jednak jest coś w nim, jest coś takiego w nim,
że
to był Jesienny liść i Stanisław Sojka. Słońce przeszło przez punkt wagi, co zapowiada ożywienie w działalności kulturalnej. Przedstawimy kilka ciekawych poznańskich propozycji. Zapraszamy Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher. Stary Rynek, Galeria Miejska Arsenał, a w niej Fotoplastykon, urządzenie, które było osiągnięciem techniki w okresie Belle Époque. Wynalazek Augusta Furmana zyskał na popularności na przełomie XIX i XX wieku. Do Poznania sprowadzony został w 1923 roku. Do Arsenału 2 lata temu.
Nazywam się Marcel Skierski.
Odpowiada pan za prezentację w Fotoplastikonie.
Tak, jest to najnowsza prezentacja Stereotypy Prawda leży w Poznaniu, która powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Ciemnica. Jest to grupa młodych ludzi, która wykonywała przez kilka miesięcy zdjęcia poznaniaków na ulicach przy ich codziennych czynnościach. I powstał bardzo interesujący zbiór tak zwanych typów miejskich, osób, które spotykamy na co dzień, a tak naprawdę ekspozycja w Fotoplastykonie Poznańskim pokazuje nam, że te osoby jednak w jakiś sposób są wyróżnione przez artystów, jak i przez ich własne osobowości. Przychodzą do nas mieszkańcy Poznania, odnajdują się, czynią różne zabawne komentarze odnoszące się do tych chwil, kiedy zdjęcia były wykonywane. Tutaj też mamy rozbudowane podpisy do tych stereofotografii. To wszystko składa się na taką całość, która właśnie tworzy sens tej wystawy.
Urodziny Fotoplastykonu się zbliżają, prawda?
Tak, to już będzie druga rocznica, kiedy Fotoplastykon stanął w murach Galerii Miejskiej Arsenał. Podobnie jak rok temu organizujemy urodziny naszego Fotoplastykonu. I jak na urodziny przystało, nie zabraknie słodkości, nie zabraknie tortu, nie zabraknie balonów, jak i dodatkowych atrakcji. Jedną z tych atrakcji będzie wernisaż wystawy Diableris, która powstaje we współpracy z londyńskim Stowarzyszeniem Stereofotograficznym, którego prezesem jest pan Brian May, który jest bardziej znany jako gitarzysta grupy Queen.
Dodatkowo... Dużo elementów muzycznych jest w arsenale ostatnimi czasy.
Tak, chociaż tutaj Brian May typowo realizuje swoje pasje fotograficzne, zbieracza stereofotografii, jakby tutaj jego zainteresowania muzyczne aż takiej roli nie odgrywają, ale jak najbardziej jest to bardzo cenna współpraca. I też przy okazji urodzin warto wspomnieć o publikacji Fotoplastykon Poznański, która jest monograficzną książką podsumowującą działanie Fotoplastykonu Poznańskiego, zarówno od historycznej, jak i od współczesnej wystawienniczej strony. In another world, under another sky, I see another story waiting to be told. Tak gra i śpiewa Brian May,
a wystawa z londyńskiej kolekcji zostanie otwarta 18 października o godzinie 18. Arsenał ma bardzo szeroką i interesującą ofertę. Galeria działała także w czasie wakacji, odbyły się znaczące wystawy, między innymi wyjątkowego artysty Jerzego Kaliny. Ta wystawa nosiła tytuł Wańka Wstańka. Można zdobyć jeszcze katalog, który wydano przy okazji tej ekspozycji. Piotr Bernatowicz, dyrektor Arsenału, tak opisuje sztukę Jerzego Kaliny.
Kalina dotyka pewnej istoty, pokazuje nam te przemiany historii z dystansu. Z pewnego dystansu. Więc
językiem właściwie uniwersalnym.
To dokładnie, dotykającym śmierci, bo też te prace, o których mówiliśmy, Przejście, Pojazd Betlejemski, no mówią też o ludzkiej egzystencji w takim wymiarze indywidualnym, która łączy się z tym kontekstem czy z tymi przemianami historycznymi. Więc tutaj można to skonkludować tak, że właśnie artysta ma tą umiejętność, powinien mieć tą umiejętność, żeby pokazać nam rzeczy, które są dla nas widoczne, te symptomy, ale jakby dotykając pewnego głębszego wymiaru tego, co się dzieje. No teraz jesteśmy znów w takim momencie. Tak? Akurat tak się złożyło, że wernisaż wystawy był 24 czerwca, w dniu, kiedy Brexit stał się już jasny. I teraz znów jest to pytanie właściwie. Czujemy, że jest to pewien zwrot, że to, co się wydarzyło, no, objawia nam, że pewien czas się już zamknął, że teraz nadchodzi już coś nowego. Nie wiemy, co nowego nadejdzie i szukamy różnych komentarzy, różnych odpowiedzi. Te odpowiedzi, które dostajemy, nie satysfakcjonują nas. Czujemy, że to są odpowiedzi jakoś powierzchowne, że one nie dotykają istoty. I znów potrzebny nam jest teraz artysta, który potrafi jakby to uchwycić i pokazać nam głębię tego procesu. Tak? Jakby w głębszym wymiarze, nie tylko właśnie na takiej powierzchni komentarza politycznego.
Potrzebni są nam artyści wrażliwi, przenikliwi, odważni, proroczy, wizjonerzy, bo jak w tych zawirowaniach współczesnego świata znaleźć właściwą drogę.
Dawniej żyli ludzie, dawniej żyli ludzie, nie wierali Bogu, nie wierali Bogu, nie wierali Bogu, a wierali cmu.
Przyglądamy się w Arsenale naszym sąsiadom, Białorusinom, poprzez wystawę zatytułowaną Narodowo-radykalny Aleksander Puszkin. Kurator wystawy, Marcel Skierski, zadaje pytanie, kim jest Aleksander Puszkin? Dysydentem? Twórcą ikon i fresków na cerkiewnych sklepieniach? Performerem? Portrecistą bohaterów białoruskiego nacjonalizmu? A może konserwatorem białoruskiej tradycji?
Do naszego cara, a u naszego cara, a u naszego cara nie ma kogo dać.
O statusie artysty na Białorusi mówili w Arsenale Andrzej Hadanowicz, poeta, tłumacz, literaturoznawca oraz Vital Voranau, pisarz, wydawca, tłumacz, wykładowca akademicki. Z Witalem Voranau oglądałam pracę Aleksandra Puszkina.
Czy ta wystawa przybliża specyficzną stronę, nutę białoruską?
Na pewno przybliża pewien kontekst, w którym operuje malarz Aleksander Puszkin, a ten kontekst oczywiście określa sytuacja polityczna na Białorusi. Jest to malarz, który swoją twórczość jakby poświęcił tej tematyce, bo zajmuje się nie tylko malarstwem, ale również performancem. Jest osobą społecznie aktywną, która zabiera głos w pytaniach polityczno-społecznych bardzo często. Przez to jego twórczość jest przesycona właśnie symboliką życia współczesnego na Białorusi.
Są tu i pejzaże białoruskie. Te pejzaże się pojawiają w serii Pola bitwy pod Orszą 1514.
Tak, z jednej strony niby zwykłe pejzaże, tak jak u wielu malarzy klasycznych, a z drugiej strony oczywiście nazwa tego obrazu, Pole bitwy pod Orszą, nasuwa na myśl wydarzenie historyczne, czyli bitwę słynną pod Orszą z wojskiem moskiewskim. I od razu jakby zwykły pejzaż zamienia się od razu w obraz polityczny. No a to, że to pole jest dodatkowo, pole przedstawione na pejzażu dodatkowo jest zaorane traktorem białoruskim, to pokazuje jakby na nie pamięć o tym miejscu, na to, że historia białoruska jest w pewnym zapomnieniu na dzień dzisiejszy.
Tu warto jednak uzupełnić informację o bitwie pod Orszą. To był 8 września 1514 roku. Moskwa rościła sobie wówczas pretensje do dużego obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego, obejmującego dzisiejszą Ukrainę z Kijowem i Białoruś. Uważa się, że po bitwie pod Grunwaldem bitwa pod Orszą była jedną z największych bitew w XVI wieku w Europie i był to też największy triumf armii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. Wojska litewsko-polskie walczyły pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego.
Aleksander Puszkin, no, to jest pseudonim, czy to jest nazwisko twórcy?
Zbieg okoliczności i oczywiście od razu nasuwa się na myśl Aleksander Puszkin, poeta rosyjski. No, my mówimy, że mamy swojego Aleksandra Puszkina, który jest malarzem.
Czyli to jest jego nazwisko?
Jego nazwisko, tak.
Ksiądz Wincenty Godlewski z serii Białoruski opór. Tutaj właściwie poprzez te postaci, poprzez obrazy kolejne, no, dotykamy właśnie historii Białorusi, która też przekłada się na współczesne życie naszych sąsiadów z Białorusi.
Dużą część twórczości Aleksandra Puszkina zajmują portrety i zazwyczaj są to portrety poświęcone zapomnianym postaciom historii białoruskiej. Nie tyle zapomnianym, co nie będących częścią oficjalnej narracji historycznej. Na przykład ksiądz Wincenty Godlewski, który poświęcił swoje życie na to, żeby odrodzić język białoruski w kościele katolickim. Na przykład Jałgiendrzy Har, powstaniec, który walczył przeciw bolszewikom i inne postacie. Tacy żołnierze wyklęci białoruskiej historii.
Jak Aleksander Puszkin jest postrzegany przez władze białoruskie? Czy jego życie jest skomplikowane w związku z tematyką prac?
No, w swoim czasie, ponieważ Aleksander Puszkin jest ponadto zdeklarowanym nacjonalistą, to swego czasu zasłynął z takich bardzo barwnych performansów w centrum Mińska, na przykład z przywiezienia taczki gnoju pod rezydencję prezydenta, za co został oczywiście aresztowany, napiętnowany jako twórca, nie mógł przeprowadzać swoich wystaw i jest to artysta mieszkający na prowincji. Na prowincji też organizuje często różne performanse i jest to jakby dozwolone tylko dzięki temu, że nie jest to Mińsk. Nie jest to aż tak widoczne jak kiedyś. Jeszcze zasłynął z tego, że restaurując freski w cerkwi umieścił osobę Aleksandra Łukaszenki w scenie sądu ostatecznego i oczywiście, jak to zostało zauważone, to hierarchowie kazali usunąć ten fragment fresek. No i znowu sława Aleksandra Puszkina jakby poszła daleko. Oczywiście na jego twórczość władza patrzy bardzo, bardzo nieprzychylnie.
Tutaj no, jest wyraźne piętno kultury, tradycji białoruskiej.
No, wydaje mi się, że tak, ponieważ też często rozmawiam z malarzami z Polski, z Białorusi, z innych państw, wydaje mi się, że na Białorusi szkoła plastyczna bardzo skrzętnie zachowała właśnie szkołę warsztatową, czyli na studiach rzeczywiście uczy się malować, a nie mówi się, że trzeba pielęgnować swój talent i nie warto jakby opanowywać te podstawowe formy, tak jak tam portret, czy nie warto uczyć się malować. I na Białorusi nadal uczę malować, przez to może to też widać, wyraża się w twórczości malarzy współczesnych. Nie jest dla nich przeszkodą, a wręcz można powiedzieć atutem, na przykład w porównaniu ze szkołą europejską, taką typową awangardową, w której już często tego warsztatu w sposób widoczny brakuje.
Akademizm nie jest niczym złym.
Nie jest złym, szczególnie wtedy, jak trzeba zrobić pracę dokładną, czyli odrestaurować na przykład freski albo zająć się takimi rzeczami. Wtedy bardzo dużo artystów białoruskich działa właśnie w Europie, wykonując już takie właśnie zadania, pracę.
Vital Voranau, mój przewodnik po wystawie Aleksandra Puszkina, zaprezentował się w Arsenale jako świetny dudziarz. Poprosiłam go też, aby opowiedział o sobie.
Ja wykładam język angielski, ale również na Uniwersytecie imienia Masaryka w Brnie zajmuję się literaturą angielską, literaturą irlandzką. Zajmuję się również tłumaczeniami, piszę.
W Irlandii też dudy występują.
Oczywiście.
I tam pan też ma okazję wymieniać poglądy na temat dud.
Oczywiście. Tradycja szkocka w szczególności jest oczywiście najbardziej znana na całym świecie. I nawet jak gramy na Białorusi, na dudach białoruskich, to dzieci myślą, że przyjechali Szkoci, mimo że jesteśmy ubrani w stroje ludowe. Także jest to najbardziej rozpowszechniona tradycja dla nas niestety, no ale nasza tradycja jest nie mniej piękna. Zresztą jak i tradycja dud wielkopolskich, co trzeba podkreślić w tym kontekście.
No, czyli trzeba obstawać przy swoim i pokazywać piękno własnej tradycji, własnych instrumentów.
Koniecznie, tym bardziej, że nasze tradycje tutaj centralnoeuropejskie są o wiele starsze, to mało ludzi wie. Dudy szkockie zostały rozpowszechnione przez wprowadzenie jako elementu instrumentu muzycznego wojskowego, towarzyszącego paradom i tak dalej. Przez to jest to znana marka. No my mamy inne tradycje, ale nie mniej piękne, nie mniej wartościowe i starsze.
Nie można zestroić? Jak wyglądają białoruskie dudy?
Worek, miech po środku, ale musi być koniecznie w kształcie gęsi. Wyrobiany jest ze skóry kozy. Po dwóch stronach znajduje się przebierka, czyli ta część grająca, na której się wygrywa melodia, zakończona rogiem specyficznym z drewna wykonanego. A po drugiej stronie znajduje się burdon albo huk po białorusku, który wydaje stały dźwięk w jednej tonacji. No i oczywiście rurka, przez którą do miecha trafia powietrze, czyli sopel albo soska po białorusku.
A czym się różnią te białoruskie dudy od wielkopolskiej?
Brzmieniem, bo wielkopolskie dudy stroją w swojej takiej szczególnej tonacji S-dur, jeśli się nie mylę. Białoruska stroi w G, albo w C, albo w D czasami. Czyli polska duda jest bardziej jakby przeznaczona do akompaniowania, do tańca, albo do śpiewu czasem, do grania z innymi instrumentami typu skrzypce. A białoruska duda historycznie jest instrumentem, tak się złożyło, rytualnym i to ją najbardziej odróżnia od wszystkich dud europejskich w takim wymiarze symbolicznym. Białorusini są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o statystyki dotyczące ilości otrzymanych wiz Schengen. Także bardzo dużo podróżują, bardzo dużo jeżdżą po Polsce i nie tylko. No i tak, ponieważ kultura białoruska zdawałoby się, że jest jakimś tam zaniepadzie, ale jest to moim zdaniem taki upadek ogólny kultur ludowych w Europie przez to, że żyjemy w czasach globalizacji, to kultura ludowa białoruska w szczególności potrzebuje takiej pomocy, takich spotkań, które będą służyć też promocji tej żywej kultury i jej zachowaniu i, co jest najważniejsze, kontynuacji.
I może być inspirująca.
Tak, w konfrontacji, które często jesteśmy uczestnikami, konfrontacjach, na przykład spotkaniach dudziarzy wielkopolskich, białoruskich, słowackich, kuje się jakby i warsztat, i dzielimy się doświadczeniem i widzimy swoją tradycję w sposób taki nowy, jakby oczyma tych właśnie naszych kolegów z zagranicy. To pozwala na takie świeże spojrzenie i widzimy wtedy, że ta nasza tradycja niczym nie ustępuje innym wspaniałym tradycjom dud europejskich.
Na tle wystawy narodowo-radykalny Aleksander Puszkin na dudach grał Witalij Woronał. A co grał?
To jest typowy taniec, który się nazywa wedle różnych źródeł albo łysy, albo karapiet. Typowy taki utwór taneczny białoruski, ludowy, do którego się tańczy. Ten pierwszy to z kolei służący właśnie rytuałowi wyprowadzenia panny młodej z domu rodziców. Kiedy wychodziła za mąż, to była taka melodia troszkę smutnawa na to, żeby właśnie miała moment na przemyślenie tych lat spędzonych w domu rodzicielskim i przed tą nową drogą, przed za mąż pójściem. Więc grano nie marsz Mendelsona, właśnie tą melodię taką powtarzającą się. Grywało się na terenie całej Białorusi, ale w szczególności na północy, na Witebszczyźnie. I ja osobiście pracuję nad takim projektem, który ma na celu upowszechnienie, zachowanie, odrodzenie tradycji grania na dudach w takim północno-zachodnim regionie na Głęboczyźnie. I właśnie tam chciałbym, żeby ten instrument stał się taką marką, takim brandem tego właśnie regionu.
Wystawa Narodowo-Radykalny Aleksander Puszkin potrwa w Arsenale do 10 października. Koniecznie tam Państwo zaglądnijcie, ale też odwiedźcie w Arsenale wystawę Ryszarda Kai. Co mówił Kaja przed otwarciem tej wystawy, kiedy do niego zadzwoniłam do Wrocławia?
ma być nie taka minimalistyczna wystawa.
Nie, to nie będzie minimalistyczna wystawa, bo ja za żadnym skarbem świata nie jestem w stanie się nazwać minimalistą. Ja to wszystkim wszędzie zawsze opowiadam, ktoś to wymyślił, nie ja. Ja jestem siermiężnie barokowy. No i ja z tym barokiem, z tym moim domem, który jest taki natłoczony, no to takie coś chcę odtworzyć w Arsenale i chcę tych prac dać mnóstwo, bo wychodzę z założenia, że jak widz przyjdzie, to sobie znajdzie to, co lubi i to sobie pogląda. Będą projekty teatralne, no bo szmat czasu spędziłem w teatrze i te moje projekty są, ale to nie będzie jakby wystawa teatralna i one będą wybierane pod kątem malarskim. Ja nawet nie będę podpisywał, z jakiego są spektaklu i tak dalej. Bardziej je pokazuję jako sposób malowania. I pokażę to lub trzy kostiumy, ale głównie też dlatego, żeby pokazać, że nie uprawiam takiego krawiectwa designerowskiego, tylko po prostu, że to znowu też jest bardzo malowane. Będą rysunki, będą monotypie, będą takie małe obrazki. Chcę, żeby to wszystko było wymieszane, żeby...
Co Kaja zapowiedział, to i zrealizował. Powstała przekrojowa wystawa jego prac, wystawa warta obejrzenia. W Arsenale pokazano też pracę Waldemara Masztalerza, przedwcześnie zmarłego artysty, zmarł w 2012 roku, był mistrzem rysunku. Obok jego prac prezentowane są inne Andrzeja Dłużniewskiego, Edwarda Krasińskiego oraz Wacława Szpakowskiego. To wszystko w Arsenale. Warto zaprzyjaźnić się z tym miejscem.
Za naszym oknem pada deszcz, na piecu skrzypce stroi świerszcz. Dziewczyny płaczą, bo skończyło się już lato. I wiatr w kominie w ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przygrożne wierzby liczy. Tańcząc na mięsie w objęciach polnej myszy. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie, koncert, co z babim latem odpływa. A na ścierniskach pozapalały się ogniska. W oddali snuje się koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie w ogrodzie zasnął pod gruszą chochą i śni o pięknej dziewczynie, a strach na wróble przydrożne wierzby liczy. Tańcząc na między w objęciach polnej myszy. Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie, koncert, co z babim latem odpłynie.
Spod ratusza przenosimy się do Jeżyckiego Centrum Kultury.
To centrum ma dużą i długą historię artystyczną, bo sięgającą lat 50., kiedy mieściła się tutaj pracownia Bazylego Wojtowicza, a więc artysty znanego wszystkim poznaniakom, chociażby z tego, że był autorem pomnika Mickiewicza.
Witold Zakrzewski, malarz, który robił dyplom u Norberta Skupniewicza, a więc można się domyśleć bez trudu, że maluje z rozmachem. Prowadzi też galerię Rozruch. Ona się mieści w Jeżyckim Centrum Kultury i w tej chwili można tam obejrzeć wystawę Tkanka Jeża. Co to jest za wystawa?
Dobry. Tkanka Jeża. W jakim stopniu jest to sięgnięcie po raz pierwszy do tego, co jeżyczanie tworzą, robią. Próba poszukania samorodków artystycznych. I tutaj się samorodki pojawiły. Również wydaje mi się, że kilka osób, nie powiem skromnie, że wszystkie, ale ten poziom, który został zaprezentowany na wystawie, jest zaskoczeniem, wydaje mi się, dla wszystkich, nie tylko dla mnie, kiedy zobaczyłem pierwsze prace. A spotkanie pierwsze było w lutym, już w lutym. Czyli wystawa przygotowywana była już ponad pół roku.
Jeżyce zmieniają się, prawda? Tam trochę studentów zaczyna podmieszkiwać. To się robi bardzo kolorowa dzielnica.
Tak, nie bez powodu właśnie mówi się dużo o Jeżycach, bo praktycznie one się zmieniają dosłownie z dnia na dzień. Powstają i zamykają się też jakieś miejsca, otwierają się nowe, ale otwierają się już zupełnie z obliczem bardziej kulturalnym. Są to ciekawe na przykład, może jeszcze nie galerie, nie jest to dzielnica artystyczna, ale...
Ale kafejki.
Ale kafejki. Intrygujące kafejki z ciekawym wystrojem, z miejscem na sztukę.
Gospodarzem galerii Rozruch jest Witold Zakrzewski, natomiast przed laty działał w Poznaniu Zbigniew Zakrzewski, profesor i rektor Akademii Ekonomicznej, wybitny ekonomista, prawnik i autor książek o Poznaniu, m.in. książki Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. W naszym radiowym archiwum są zapisy rozmów z profesorem. Tę, z której fragment wybrałam, prowadził w latach 60. Marian Obst, radiowiec, muzykolog, interesujący się też innymi tematami.
Chciałbym dzisiaj mówić o Jeżycach.
Jeżyce. A skąd ta nazwa, panie profesorze, Jeżyce?
Otóż nazwa Jeżyc to jest od jeża, ongiś posiedziciela tego obszaru. Takie przynajmniej są objaśnienia historyczne. Od średniowiecza do końca zeszłego stulecia Jeżyce była to osada wiejska. W XV wieku miasto Poznań posiadało tu swą własną hamernię, czyli kuźnicę. W XVIII stuleciu osiedlili się tutaj, podobnie jak w innych wsiach podmiejskich, przybysze z Bawarii, Bambrzy. W roku 1848 powstał na Jeżycach pierwszy poznański dworzec kolejowy. Pod koniec zeszłego wieku rozwinął się tu intensywny ruch budowlany. Gmina Jeżycka silnie się zaludniła, aż ostatecznie weszła w obręb obszaru miasta Poznania.
Czy pan profesor mógłby powiedzieć, kiedy mniej więcej Jeżyce weszły w skład miasta?
W roku 1900 dokładnie Jeżyce zostały przyłączone do Poznania. Do roku 1900 zabudowa zwarta Jeżyc sięgała mniej więcej do ulicy Polnej. I to z pewnymi przerwami. Na przykład idąc ulicą Dąbrowskiego, około roku 1900 napotykało się duże odcinki jeszcze niezabudowane. Albo zabudową niską, na poły wiejską. Z czasem zaczęły przybywać wysokie kamienice, zabudowa zwarta.
Profesor Zbigniew Zakrzewski mówił też o sprytnym mieszkańcu Jeżyc.
Przedsiębiorczy lipowic, aptekarz, dagerotypista.
Panie profesorze, może przypomnijmy, kto to był dagerotypista, bo nasi słuchacze młodzi na pewno nie wiedzą o tym.
To jest po prostu prototyp zawodu fotografa, dagerotypista.
A to znaczy, on nie robi takich odbitek jak dzisiaj, tylko one były, zdaje się, robione na jakiejś twardej podkładce, metalowej bodaj, czy jakiejś innej. Także można było to zawiesić nawet na ścianie jako portret.
Ale to było bardzo takie prymitywne i nie było bardzo precyzyjne, dokładne.
Aha, i trzeba było, zdaje się, bardzo długo siedzieć, bo zdjęcie trwało kilka minut.
Tak, właśnie, bardzo ciekawy moment przypomina pan.
Dagerotypia rodziła się w pierwszej połowie XIX wieku. a dagerotypiści zatrudniali grafików, którzy na podstawie zdjęć wykonywali ryciny, a te z kolei bez trudności mogły być powielane i wykorzystywane na przykład w druku. A wracając do tej wystawy, powiedziałeś, że ciekawe prace.
Właśnie przeglądam w tej chwili katalog. W katalogu mamy wymienionych 11 właściwie nie tylko nazwisk, dlatego że więcej osób wzięło udział. W tym są dwie grupy twórcze. Jest to grupa Bywalsi i pracownia litografii Weksla. Jest to pierwsza odsłona tego projektu. Na Jeżycach się rzeczywiście tyle dzieje i na pewno trudno było do wszystkich dotrzeć. Natomiast chodziło też o to, żeby przetrzeć te ścieżki, żeby zacząć budować tą tkankę, żeby pokazać tą tkankę. Stąd ta nazwa tkanka Jeża, tkanka Jeżyczanie, niektórzy się nazywają Jeżami, sami siebie w takim, można powiedzieć, młodzieżowym slangu. Tutaj nie ma cezury wiekowej. Od grupy Bywalsi, gdzie są najmłodsi praktycznie fotograficy.
Aha, czyli fotografia
tak,
jest.
Tak, jest szerokie spektrum, tak. Fotografia, grafika, tutaj właśnie pracownia litografii Weksla prezentuje litografię, także to spektrum jest szerokie. Malarstwo, różne rodzaje malarstwa, ale też nie jest, już na pierwszym spotkaniu była mowa o tym, że nie ma ograniczeń praktycznie. Jeżeli ktoś chce stworzyć oryginalną maszynę do szycia, która potrafi coś ciekawego wyszyć, no to, mówię tak zupełnie żartobliwie, to równie dobrze tego typu oryginalne rzeczy jesteśmy w stanie pokazać i chcielibyśmy nawet pokazać. Ale oprócz tych dwóch wspomnianych grup mamy pracę Pauliny Chudobskiej, bardzo profesjonalna, dojrzała osobowość artystyczna, bym tak powiedział. Ewa Dymek, młoda dziewczyna, prężna, zaskakująco dynamiczna i podobnie Ela Reinman, fotograficzka, podróżniczka i Zuzanna Skórska. To są artystki w zasadzie, które są już, jak Zuzanna, no jest artystką, która ma w dorobku już jakieś publikowane rzeczy, bo jest ilustratorką. Zresztą tak samo jak Ewa Dymek, czyli okazuje się, że wyciągnąłem troszeczkę osoby, które mają już dorobek w jakimś stopniu, ale na przykład Antonina Kieliszewska robi kameralne prace, tutaj pokazała swój cykl Jeżyce, gdzie opiera się na satelitarnych zdjęciach i przetwarza je i tworzy niesamowicie ciekawe mozaiki złożone no, z plam, które układają się w zasadzie na poły abstrakcyjnie wręcz te obrazy wyglądają. No, a są bardzo subtelnie wysmakowane barwnie.
Czyli można się przyjrzeć Jeżycom poprzez sztukę.
Tak jest, oczywiście to są raz, że Jeżyczanie, a z drugiej strony właściwie głównie też czerpią potencjał z miejsca, z którego pochodzą. Ale też mamy artystę znanego, uznanego, można powiedzieć, znanego w Poznaniu, jak Noriaki. To już jest praktycznie osoba znana poprzez swój peryskop w każdym miejscu w Poznaniu. Tu pokazuje swoje prace dosłownie prosto spod pędzla, kilka obrazów. I tutaj poznajemy jego zupełnie jakby inny styl, jego inną wrażliwość. To też jest bardzo ciekawe. Warto to zobaczyć.
Przypomnę, ta wystawa w Galerii Rozruch nosi tytuł Tkanka Jeża i są to prace mieszkańców Jeżyc.
Wkrótce będzie kolejna wystawa poświęcona pokoleniu starszemu. Między innymi udział weźmie profesor Anna Rodzińska, autorka Pomnika Armii Poznań. Będzie również profesor Stasiński. To są tylko...
Z medalami?
Tak, słynny medalier poznański. Wymienię tylko dwie najbardziej może znane postacie, ale 11 artystów związanych z tym miejscem, związanych z pracownią wspomnianego już Bazylego Wojtowicza. Wyjątkowa wystawa, unikalna wystawa, muszę podkreślić, pod względem jakości i artystów, którzy wezmą w niej udział. Także zapraszam 15 października, tak? A następnie prekursorska wystawa 4 listopada stypendystów miasta Poznania.
Ta pierwsza wystawa czynna będzie od 15 października, ale wernisaż odbędzie się 14 października. Galeria Rozruch, ulica
Jackowskiego 5-7. Zapraszam Państwa serdecznie.
Dziś wieczorem w kinie Rialto odbędzie się premiera dokumentalnego filmu Żołnierz niezłomny Kościoła. Jest to opowieść o arcybiskupie Antonim Baraniaku i kontynuacja filmu Zapomniane męczeństwo, za który autorka Jolanta Hajdasz w 2012 roku otrzymała Nagrodę Główną Wolności Słowa przyznawaną przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Czy arcybiskup Baraniak to jest taka postać, do której każe ci coś ciągle wracać?
Okazało się, że właśnie taka jest, że jest to temat, który tak bardzo wciąga, jest tak bogaty, wielostronny, złożony i od strony dziennikarskiej i mam nadzieję także dla widzów pasjonujący, bo ma w sobie i tajemnice, i tragedie, i właśnie happy end, byśmy powiedzieli, może to za duże słowo w odniesieniu do dokumentu o tego typu postaci, dokumentu historycznego, ale jakby on wyszedł zwycięsko po prostu z tych opresji, w które wrzucił go los.
Wyszedł jak człowiek niezłomny.
Jako człowiek niezłomny, bo moim zdaniem jest w szeregu najbardziej zasłużonych ludzi dla Kościoła, dla historii także narodu polskiego człowiek, a w stosunku do tych zasług jeden z najbardziej zapomnianych i nieznanych. I stąd jakby ta moja pasja pokazywania światu tego, co właśnie w ramach takiej pracy dziennikarskiej powoli gdzieś tam odkrywam i odkrywałam.
Trudno znaleźć jakieś nowe dokumenty, a jednak zdaje się w filmie się pojawiły.
Dlatego, że co jest taką najbardziej istotną sprawą w jego historii? Arcybiskup Antoni Baraniak był sekretarzem prymasa Chlonda i kierownikiem, dyrektorem sekretariatu prymasa Stefana Wyszyńskiego. Później 20 lat metropolitą poznańskim w latach 57-77. Ale tak naprawdę o tej jego niezłomności świadczy postawa, którą miał w więzieniu stalinowskim, w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie, gdzie spędził 27 miesięcy między rokiem 53 a 55. Dokładnie 27 miesięcy tam był. Dlaczego? Był kluczową dla komunistów postacią w zwalczaniu Kościoła i przygotowaniu procesu pokazowego prymasa Wyszyńskiego. Właśnie w latach 50. przygotowywano taką, byśmy powiedzieli, definitywną rozprawę z Kościołem. I scenariusz komunistów, realizowany zresztą w sposób perfekcyjny w Chorwacji, na Węgrzech, w Czechach, był jednakowy. Skompromitować przez pokazowy proces prymasa, ośmieszyć i Kościół oskarżyć o zupełnie wydumane winy, zdradę stanu, zdradę narodu, szpiegostwo i bycie na garnuszku finansowym imperialistów amerykańskich, czy Watykanu. To wszystko było jakby możliwe i to służyło do tego, żeby zdeprecjonować, pozbawić godności i tak podać w taki sposób ludziom, żeby temu uwierzyli. I te procesy pokazowe swoją rolę na Węgrzech, Czechach, w Chorwacji odegrały. Tam Kościół był zmarginalizowany i właściwie, no można powiedzieć, na pewno w jakiś stopniu nie był w stanie odrodzić się w taki sposób, jak to na przykład działo się w Polsce. Bo dzisiaj 60% parafii w Czechach nie ma proboszcza, a ponad 70% ludzi mieszkających w Czechach uważa się za ateistów, więc trudno tej koincydencji nie zauważyć.
Arcybiskup Antoni Baraniak był dla Urzędu Bezpieczeństwa bardzo ważnym świadkiem.
On byłby kluczowym świadkiem. Byłby po prostu.
Był bardzo blisko.
Bo był bardzo blisko, bo wszystko wiedział. To był człowiek, który był bardzo dobrze wykształcony. dwa doktoraty zrobione w Rzymie. Biegle znał języki co najmniej 5. To potwierdzają osoby, które z nim po prostu pracowały. Ta znajomość była taka, że on po prostu tłumaczył pisma i biegle rozmawiał i czytał. Więc no, byłby przewodnikiem po tej dokumentacji, którą w czasie aresztowania prymasa zarekwirowano w jego domu na ulicy Miodowej w Warszawie i mógł być właśnie bardzo pomocną postacią dla komunistów. Po prostu wystarczyłoby właściwie jakiekolwiek jego przyznanie się do winy. Podpisanie czegoś, co nazywamy po prostu lojalką, czyli gotowości do współpracy, co pozwoliłoby po prostu im ten pokazowy proces zrobić.
Katowano go.
Właśnie. I to jest clue tego, dlaczego robiłam ten film. Ponieważ my wiemy, bo to jest jakby obiektywnie sprawdzony fakt, jeśli tak mogę powiedzieć, że on siedział w tym więzieniu, są na to dokumenty, ponad 145 przesłuchań protokołowanych, więc nie można tego podważyć. Ale tak naprawdę co się działo w tym więzieniu? To jest ten znak zapytania do dzisiaj, czy do teraz. I właśnie takie rozsypane, bym powiedziała, jakieś okruchy jak puzzle usiłowałam złożyć w całość, żeby ponad wszelką wątpliwość udowodnić, że on był po prostu w tym więzieniu torturowany. W czym jest jeszcze problem? W latach 2003-2011 oddziałowa komisja ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu w Warszawie, czyli ten pion śledczy IPN-u, prowadziła śledztwo w sprawie prześladowania biskupa Antoniego Baraniaka w czasie pobytu w więzieniu. I oni właśnie, umarzając to postępowanie, bo ono zostało umorzone, w uzasadnieniu użyli takiego sformułowania, że brak jest dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne biskupa Baraniaka. To jest absolutnie nieprawda. Już robiąc ten pierwszy film, o którym wspomniałaś, Basiu, w 2012 roku, pokazywałam, na ile byłam w stanie, że świadkowie mówią o tym, że przebywał co najmniej 8 dni w ciemnicy, w więzieniu, czyli pomieszczeniu bez okien, bez sprzętu żadnego, zamknięty po prostu, bez jedzenia, bez picia. On tam na pewno spędził, mówię, świadkowie mówią o co najmniej 8 dniach, bo to wiedzieli od niego. Była też mowa o tym, że siedział w fekaliach. To się właściwie wtedy wydawało mi nawet, no jak może istnieć jakieś pomieszczenie, cela w więzieniu, że się wchodzi w jakby do szamba, po prostu jak to może wyglądać. Byłam wtedy z kamerą, nie było śladu po takich miejscach. Teraz, właśnie w tym roku, kiedy więzienie na Rakowieckiej przestaje być więzieniem, zamienia się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, skontaktowałam się, jak tylko zostało ono powołane, bo tak naprawdę od kwietnia działa, w maju spotkałam się z panem dyrektorem, no bo te karcery istniały i w filmie też pokazuję, jak wyglądał karcer ciemnica i jak wyglądał karcer mokry, czyli pomieszczenie, w którym więźniów trzymano w szambie. I wszystko się zgadza. I relacje świadków, i to, co jest tam na miejscu. Tylko to wszystko jest mozolnie dzisiaj w tym więzieniu na Rakowieckiej odkrywane, tak jak groby zamordowanych tam ponad 350 osób, bohaterów podziemia niepodległościowego. Oni tam zostali tymi mordami po prostu więziennymi, strzałami w tył głowy, po prostu zabici. Są karcery takie, które są ukryte na terenie więzienia. Czyli w celi na przykład jest jeszcze jedno wejście takie maleńkie, takie dosłownie przejście, gdzie wchodzi się do kolejnego miejsca, gdzie karano po prostu więźniów. Myślę, że tak nawet normalny człowiek to sobie nie jest w stanie wyobrazić, jak i ogrom cierpienia i bestialstwa tam się mieścił. A on był w rękach, mówię o konkretnie tym bohaterze mojego filmu, najgorszych katów Mokotowa, bo tak się przecież mówiło na to więzienie. Kapitan Różański, Brystygierowa, nazwiska znane tym, którzy się najnowszą historią interesują, jako właśnie kaci Mokotowa tego więzienia na Rakowieckiej. To byli ci, którzy podejmowali też decyzje w sprawie arcybiskupa Barania. Więc mam nadzieję, że ten film po prostu przyczyni się do tego, żeby utrwalić po prostu wielkiego bohatera i Kościoła, i całego naszego po prostu narodu.
Film dokumentalny Żołnierz Niezłomny Kościoła.
Premiera jest o godzinie 19 w kinie Rialto. Natomiast jest jeszcze pokaz otwarty też w kinie Rialto z racji tego, że było bardzo duże zainteresowanie już tym filmem, więc zorganizowaliśmy drugi pokaz. Zapraszam serdecznie też słuchaczy. Czwartek, 29 września o 19:30. Wstęp wolny, myślę, że się wszyscy zmieścimy. I wydałam ten film na płycie razem z książką, która opisuje historię arcybiskupa arcybiskupa Antoniego Baraniaka, a właściwie tego jego prześladowania, bo to głównie na tym starałam się skupić, by udowodnić właśnie, co przechodził w więzieniu, w jaki sposób, jakie to mogło mieć konsekwencje dla niego i dla Kościoła. To jest dostępne, jest w sprzedaży.
Dziękuję bardzo. Jolanta Hajdasz była naszym gościem.
I tym zaproszeniem na pokaz filmu o bliskim poznaniakom arcybiskupie Baraniaku kończymy spotkania z kulturą. Kłaniamy się. Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher śpiewa. Jan Krzysztof Kelus.
Wiesz, był raz kamienny dom, a w tym domu pusty strych nad wygasłym dawno już kominem. Czas z pajęczyn utkał dzwon. Wiesz, w tym domu mieszkał Bóg, całkiem sam w komnatach stu. W końcu ruszył szukać w świat człowieka jedną z zakurzonych dróg. Słuchaj, w spadku dostał dom rycerz, co w komnatach stu szukał śladów tego, który odszedł jedną z zakurzonych dróg. Słuchaj, rycerz ruszył w świat tak jak dawno temu Bóg. Koń jak strumień wartko pod nim płynął jedną z 100 000 dróg. Poznał to, co poznać mógł: wino, śmiech jarmarków, gwar, smutek kobiet, sznur polnych kamieni, mężczyzn odchodzących w świat. Pytał zbrojnych, którzy szli na wojny i zwojen stu. Ten, co rzuca nie swoimi kośćmi, nie szedł żadną z naszych dróg. Pytał tych, co żeli łan, pasterzy spokojnych stad. Ten, co biednym wodę zmieniał wino, nie był u nas już od lat. Czasem prawie pewien był, że mu tamten daje znak. Szarych gęsi spłynął nań różaniec, w stepie znalazł ostu kwiat. Wiesz, i został rycerz tam, gdzie los u rozstajnych dróg znaleźć nie mógł, wracać nie chciał, czeka, aż nadejdzie drogą Bóg. Wiesz, tam, gdzie kamienny dom, a w tym domu pusty strych, znów zastawi stół z pustym nakryciem ten, kto pierwszy wróci z nich.